I cieszę się też, że możemy tutaj naprawdę być i chciałbym dzisiaj kontynuować to, co zaczęliśmy i to, co będziemy kontynuowali aż do sierpnia, czyli będziemy właśnie korzystali ze słów Jezusa, ponieważ to Jezus wypowiada te najważniejsze w życiu człowieka słowa, ponieważ Jezus jest najważniejszą osobą w życiu i tylko można się o tym przekonać wtedy, kiedy samemu uwierzę się w to, co On mówi. Można się przysłuchiwać, ale można być nadal niepewnym. A my spotykamy się tutaj właśnie po to, żeby tej pewności nabywać. Ponieważ wiara, bo tak przyjmujemy Jezusa, ponieważ Go nie widzimy, ponieważ wiara jest ze słuchania słowa Jezusa. Nie zawsze jesteśmy gotowi na wykonanie czegoś, na wykonanie jakiegoś kroku, na to, żeby coś powiedzieć. Ale dzięki wierze możemy przychodzić do Boga i przyjmować to, co On do nas mówi, jako faktycznie Jego słowo. Zatem tytuł dzisiejszego spotkania, nauczania to nauczę Cię żyć w moim duchu. Dla tych, którzy nie byli tydzień temu, mówiliśmy o tym, że Jezus uczył nas, jak być, żyć sam ze sobą. Jak poznać siebie i kim jestem. I ponieważ nasze nauczanie kierujemy do osób wierzących, te, które przychodzą i wierzą, ponieważ uczymy się potem wziąć to słowo i przekazać je dalej, nie zatrzymywać, ponieważ dzięki temu buduje się Królestwo Boże tu na ziemi. A to jest Boży plan, aby nie tylko część ludzi była zbawiona, nie tylko część ludzi wiedziała, nie tylko część ludzi znała prawdę o Jezusie, ale żeby znali je wszyscy, ponieważ Bóg kocha wszystkich i chce, aby każdy doszedł do poznania prawdy i ulokował swoją wiarę i swoją nadzieję w Jezusie Chrystusie. Zatem mamy dzisiaj w tej tabelce żółtej, tam gdzie jest wielka gra, fragmenty główne. Jest to list do Galacjan, pierwszy list do Koryntian i pierwszy Piotr. Do tych listów będziemy dzisiaj sięgali. Zatem o co dzisiaj gramy, ponieważ dzisiaj słyszeliśmy, że to jest jakiś turniej. Faktycznie, życie to turniej. I wiemy o tym, że życie można stracić. Wiemy, że życie można zyskać. I kiedy my rozmawiamy tutaj i sięgamy do słów Jezusa, to wiemy o tym, że życie nie kończy się na tym, co tutaj. Ale życie będzie miało swoją kontynuację dalej. Zatem gramy dzisiaj, w tą niedzielę, o wielką stawkę, ponieważ odkrywamy, że być sobą to być w Chrystusie. Odkrywamy siebie, będąc w Chrystusie. Zatem dzisiaj zadajemy sobie pytanie, jak żyć w Duchu Świętym? Ponieważ Jezus był, nauczał, wypełnił to, co zamierzał Ojciec i odszedł. Ale Jezus powiedział, że przyśle Pocieszyciela, który będzie kontynuował dalej Jego pracę. Jezusa dawno ukrzyżowano, Jezus dawno temu zmartwychwstał i już dawno jest po prawicy Boga Ojca, ale Jezus powiedział, że błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I my dzisiaj jesteśmy tutaj po to właśnie, aby słuchać, patrzeć i uwierzyć. Dzisiaj będziemy zajmowali się odpowiedzią na pytanie, jak żyć w Duchu Świętym. Ponieważ żyć w Duchu Świętym, a żyć w Chrystusie, to w Nowym Testamencie jest tym samym. Możemy powiedzieć, że między życiem w Chrystusie, a życiem w Duchu Świętym jest znak równa się. To jest tożsame. Zatem, co jest dzisiaj do zdobycia? Do zdobycia jest to, że żyć w Duchu Świętym albo w Chrystusie, i mamy tutaj właśnie wymienionych kilka szczegółów, co to tak naprawdę znaczy. To po pierwsze mieć Go w sobie. To po pierwsze mieć Go w sobie. I wiemy o tym, że Jezusa, czy też Ducha Świętego przyjmujemy właśnie dzięki wierze, którą nabywamy poprzez słuchanie właśnie takie jak to. Po drugie, żyć w Duchu to codziennie wdrażać się we własną nową tożsamość. Własną nowość, nową tożsamość. Ponieważ kiedy przyjmuję Jezusa i kiedy spełnia się obietnica Jezusa i Duch Święty na nas wstępuje, to odkrywamy siebie na nowo. Już nie żyjemy my, ponieważ stare przemija. I my uczymy się codziennie na nowo odkrywać nową tożsamość, nowego siebie, nową osobę, która właśnie ukształtowała się i kształtuje się w Jezusie Chrystusie. Po trzecie, żyć w Duchu Świętym albo żyć w Chrystusie to nic innego jak robić użytek z owoców Ducha. Robić użytek z owoców Ducha. I dzisiaj też o tym później powiemy. Przytoczymy sobie fragment, który mówi o owocach Ducha. I po czwarte, uświetniać misyjne dzieło innych niepowtarzalnością własnego daru Ducha. I właśnie o tym też dzisiaj będziemy mówili. Ponieważ Jezus Chrystus zamierza dać Ducha każdemu, kto wierzy. I nie ma wierzącego nieobdarowanego. Nie ma człowieka, który jest w Chrystusie, który jest w Duchu, który nie ma co dać innym. I o tym dzisiaj sobie też powiemy. Zatem dzisiejsza złota myśl, czy też wiersz, na którym bazujemy, to wiersz pochodzący z listu do Galacjan, który właśnie mogliśmy sobie już od samego początku czytać. Jeśli żyjemy w Duchu, w zgodzie z Duchem też postępujmy. Ponieważ jeśli jesteśmy nowi, jeśli odkrywamy siebie na nowo i jesteśmy kimś innym w Chrystusie, w Duchu Świętym, to apostoł Paweł zaznacza, że jeśli tak jest, jeśli jesteśmy w Chrystusie, jeśli jesteśmy w Duchu, to mówi, w zgodzie z Duchem też codziennie postępujmy. To znaczy, myślmy zgodnie z Duchem, podejmujmy decyzje zgodnie z Duchem i postępujmy zgodnie z Duchem. Wielka gra. Są tutaj dwie uwagi, zanim przejdziemy do spostrzeżeń wynikających właśnie z tego pucharu, o co dzisiaj walczymy, o tą stawkę, co to znaczy, jak żyć w Duchu Świętym. Te uwagi to po pierwsze, że w życiu chrześcijanina da się wyróżnić dwie sfery. Sfery charyzmatu i sferę charakteru. I dzisiaj będziemy zajmowali się sferą charyzmatu, czyli daru. Za tydzień będziemy też mówili o charakterze. O tym, że w nowym życiu, w życiu wierzącej osoby ujawniają się dary poprzez owoce, które daje Duch Święty, kiedy przychodzi do człowieka. I my już wiemy o tym, że myśmy na to nie zarabiali. Ponieważ czy jabłoń może robić coś innego jak wydawanie jabłek? Czy jabłoń może robić coś innego jak rodzić jabłka, rodzić owoce? Podobnie i czy chrześcijanin może rodzić owoce niezgodnym z Duchem? jeśli jest nową osobą, jeśli jest, ma nową tożsamość. Nad tym też dzisiaj się będziemy pochylali. Charyzmat to określenie sfery duchowych darów, tego, jak duch przejawia się przez ciebie lub odciska na tobie swoją pieczęć. Żałuję, nie mam, ale im jestem starszy, tym rozumiem, że w życiu powinienem kolekcjonować różne przedmioty. Wydawało mi się, że po co mi się przyda chociażby pieczęć. Mam pieczątkę, ale kiedyś istniały inne pieczęcie. Dzisiaj moja pieczątka po prostu odbija na kartce jakiś znak. To jest kolor. I rozróżniam to od całej białej kartki. Ale kiedyś były pieczęcie składające się z dwóch części. I działała jak prasa. I kiedy się wkładało kartkę między te dwie części, to ta pieczęć, jeśli ją się dobrze ścisnęło, to ona zostawiała swój ślad. Pieczątka to jest dar. Odcisk, który ta pieczątka robi w tej kartce, to charakter. Charakter to bieżąca faza twojego rozwoju, stabilności w Chrystusie, głębi twojej zażyłości z Nim, tego, na ile On się na tobie odcisnął. Czyli jeśli porównamy siebie do tej kartki, a pieczątkę do Chrystusa, to jeśli spotkaliśmy się kiedykolwiek z Chrystusem, to On zostawił swój odcisk na naszym życiu. Druga uwaga to w przypadku jakichkolwiek niejasności, bądź zastanawiasz się, okej, słyszę to po raz pierwszy, Chrystus, pieczęć, odcisk, charyzmat, charakter. Na stronie, na naszej stronie Kościoła wstawiamy nowe, kolejne wielkie gry, nowe tematy. Jeśli chciałbyś, chciałabyś bardziej się z tym zapoznać, zawsze możesz wejść na naszą stronę i tam odsłuchiwać. Jeśli chciałabyś, chciałbyś mieć na wyłączność te tematy, które już, przez które przeszliśmy, a już było ich 19 i chciałbyś wrócić do tego, to ja też jestem w stanie to umożliwić i w jakiś sposób na pewno możemy się porozumieć, czy to mogę przesłać w formie elektronicznej, czy też mówię, można bezpośrednio ściągnąć ze strony internetowej, czy też jakoś wydrukować. Więc w przypadku właśnie jakiejś niepewności wróć do tych wielkich gry. W jakim stanie są twoje tabele? Jeśli byłeś w zeszłym tygodniu i słuchałeś tematu, to tam na końcu mieliśmy dwie tabele. Dwie tabele, w której, czy też jedną tabelę, w której określaliśmy werset biblijny oraz ten wiersz biblijny, który określa, kim albo w Chrystusie, w kim w Chrystusie jestem i co w Chrystusie mam. Kim w Chrystusie jestem i co w Chrystusie mam. I tak na dobrą sprawę nie robimy tego po to, żeby o tym powiedzieć. ale to jest dobry moment, żeby zapytać siebie, czy w tą tabelkę wpisałem coś, czy od zeszłego tygodnia wypisałem sobie jakieś wiersze, czy czytałem jakieś wiersze z Biblii, które pozwoliły mi zobaczyć, kim jestem w Chrystusie i co mam w Chrystusie. Przejdźmy do spostrzeżeń, do najważniejszych momentów dzisiejszego spotkania. Mianowicie pierwsze spostrzeżenie to żyć w duchu lub żyć duchem, to żyć naturalnie i być nowym sobą. To żyć naturalnie i być nowym sobą. Jeśli żyjemy w duchu, duchowi też się podporządkowujemy, bądź podporządkowujmy. Tak jak właśnie mówi list do Galacjan, 5 rozdział, 25 wiersz. Być nowym sobą. Innymi słowy, równajmy do ducha. Stójmy w duchu. Trwajmy w duchu. Żyjmy tak, jak duch nam podpowiada. Żyjmy tak, jak Chrystus nas naucza. A ten fragment z listu do Galacjan, on ma nas przekonać, ma ciebie przekonać, że właśnie tak jest. Wiemy o tym, że Słowo Boże jest jak lustro. Ono spełnia tą samą funkcję. Kiedy czytamy i odpowiadamy sobie na pytania, kim jestem w Chrystusie, co mam w Chrystusie, te słowa są jak lustro. Zatem. Jednakże wytyczna życia w duchu lub w Chrystusie jest ogromnym wyzwaniem, głównie dlatego, że nasz ożywiony duch pozostaje w martwym ciele. Nasz ożywiony duch pozostaje w martwym ciele. Ciało, pamięć, uwikłania, relacje, nawyki. Mamy ciało, mamy nawyki, mamy przyzwyczajenia. Kiedy duch do nas przychodzi, czasami możemy mieć problem i mieć problemy z życiem w Chrystusie, dlatego że przeszłe rzeczy, one odcisnęły piętno na naszym ciele. Ponieważ duch przychodzi do naszego ciała, czasami jest tak, że miewamy problemy w postępowaniu tak, jak naucza nas Jezus Chrystus, tak, jak podpowiada nam duch. Właśnie ze względu na ciało, w którym jesteśmy. I tu mamy list do Rzymian. Wy jednak nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was, kto natomiast nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, duch jest żywy dzięki sprawiedliwości. Rodzi się pytanie, jak sobie mamy z tym radzić? Jak mamy radzić sobie z tymi wpływami, z tym, co zostało w naszym grzesznym ciele? W jaki sposób? Mamy tutaj dwa fragmenty. List do Filipian, 3:13, mówi tak: bracia, ja siebie nie uważam za kogoś, kto pochwycił, lecz jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną, z uporem, zaś sięgając po to, co przede mną. I list do Galacjan, 6:14. Co do mnie zaś, w żadnym razie nie będę się niczym chlubił, chyba że krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat został ukrzyżowany, a ja dla świata. Zatem od tego wszystkiego mogę się wyrzec. Tego wszystkiego mogę się zaprzec. Mogę sobie odpuścić. To znaczy przebaczyć. A to wszystko, co jeszcze w ciele sprawia mi problemy, teraz podporządkować celowi. Zapominając o tym, co za mną, zdążam do tego, co przede mną. Ukrzyżowałem wraz z Chrystusem. Zdążam do celu. Co jeszcze mogę zrobić? Jeśli sam nie potrafię tego zrobić, jeśli nie wiem, jak odciąć się od starych wpływów, na przykład, nie wiem, jestem nowym człowiekiem, jestem nowym w Chrystusie, jestem nowym w duchu, ale mieszkam z ludźmi, którzy nie są chrześcijanami. Żyję z ludźmi, pracuję z ludźmi, którzy nie są chrześcijanami. Co mogę zrobić, jeśli sam nie jesteś w stanie odciąć się, jeśli sam w stanie nie jesteś sobie poradzić z tym, możesz skorzystać z pomocy duszpasterskiej. List Jakuba, 5:16 mówi: wyznawajcie zatem grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście w ten sposób byli wyleczeni. Wiele może skuteczna modlitwa sprawiedliwego. Tu upatruję i tu możemy upatrywać naszej strategii, jeśli sam nie radzę sobie w życiu, jeśli sam nie mogę sobie poukładać spraw, jeśli sam nie mogę odciąć się od wpływów przeszłości, to tutaj jesteśmy do dyspozycji. Są tu pastorzy, są starsi. Spotkajmy się. Jeśli jest coś, z czym nie radzisz sobie, możesz to powierzyć siostrom, braciom. Spostrzeżenie drugie. Owoców ducha nie musimy tworzyć, możemy robić z nich użytek. Nie musimy tworzyć owoców ducha, ponieważ duch przynosi owoce. I mamy tu fragment z listu do Galacjan 5, wiersze 22-24. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma prawa, a ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało wraz z namiętnościami i żądzami. Zatem, jeśli nie widzę u siebie owoców ducha, to ich nie tworzę, ale docieram do sedna, dlaczego ich nie mam. Docieram do źródła problemu. Co może być w moim życiu problemem? Na przykład śmiertelność, moje ograniczenia, głód, pragnienie. Odczuwam braki fizyczne, zmęczenie. Wiele własnych ograniczeń spowodowanych śmiertelnością może być przyczyną takiego stanu rzeczy, że nie ma we mnie owoców ducha. Ale naszym zadaniem nie jest ich tworzyć. To znaczy, naszym zadaniem nie jest pójść na trening i wytrenować miłość. Naszym zadaniem nie jest pójść na trening i wytrenować pokój. Naszym zadaniem nie jest pójść na trening i ćwiczyć cierpliwość. Bo gdyby to było osiągalne, to po co Chrystus? Gdyby to było możliwe, to po co Duch Święty? To są owoce zarezerwowane dla Boga z przeznaczeniem dla ludzi, po to, żeby z tego korzystali. I nie da się tego wypracować nawet z najlepszym duszpasterzem, pastorem, terapeutą, psychoterapeutą, kimkolwiek. Nie da się tego zrobić. Możemy kopiować, naśladować, dążyć, ale tej jakości, którą daje Duch Święty, nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Spostrzeżenie trzecie. Duch ma przejawiać się w każdym. I mamy tutaj fragment z 1 Piotra, 4 rozdział, 10 wiersz. Każdy niech usługuje drugim tym darem łaski, który otrzymał jak dobrzy zarządcy różnorodnej łaski Boga. Nowe przymierze, zgodnie tutaj z 1 Koryntian 12 rozdziałem 7 wierszu, w którym jest napisane: każdemu natomiast udzielony jest przejaw ducha. W jednym też bowiem duchu my wszyscy zostaliśmy zanurzeni w jedno ciało. Czy to Żyd, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Zatem nowy przekład, nowe przymierze nie bierze pod uwagę, że ktoś może nie mieć jakiegoś daru. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Jeśli jesteś dzisiaj człowiekiem, który widzi, że chciałbyś mieć owoce ducha, i słyszysz dzisiaj, że swoją pracą nie jesteś w stanie do tego dojść, to dzisiaj może być dzień, w którym powierzysz swoje życie Jezusowi. Zaprosisz Go do swojego życia. Zaprosisz Go do swojego serca. I wyznasz, że od tego dnia, od teraz, Jezus jest twoim Zbawicielem. To znaczy, że wierzysz w to, że Jezus Chrystus został posłany przez Ojca, aby zbawić świat, i każdy, kto w Niego wierzy, będzie miał życie wieczne. Dzisiaj może to być dzień odwrócenia się od starego życia. Dzisiaj to może być dzień, w którym ty zakończysz stare, a uzyskasz nową tożsamość z Chrystusem. Pierwszy Koryntian 12, 4, 6. Tam jest napisane: różnorodne są Różnorodne zaś są dary łaski, lecz Duch ten sam. Różnorodne są posługi, lecz Pan ten sam. Różnorodne też są działania, lecz ten sam Bóg, sprawiający wszystko we wszystkich. Czyli mogę zatem mieć jakiś, po pierwsze, co? Charyzmat, dar, po drugie, służbę lub jakiś sposób działania. To nie znaczy, że wszyscy będziemy mieli to samo. To nie znaczy, że wszyscy będziemy mieli te same dary. To nie znaczy, że wszyscy będziemy mieli tą samą służbę i nie wszyscy będziemy mieli jakiś sposób działania. Ale żeby odkrywać, pomóc sobie odkrywać, co ja mam od Ducha Świętego, co ja mam od Chrystusa, warto jest próbować. Warto jest dołączać do tych, którzy dysponują jakimś darem i dzielą się nim, używając go dla innych. Można przyłączyć się do jakiejś służby kogoś, kto już tą służbę prowadzi. Albo jeszcze jakiś inny sposób działania, o którym warto tutaj mówić. Bo może okazać się, że ktoś robi fantastyczną pracę dla Królestwa Bożego, a my o tym nie wiemy. A ktoś szuka tego i może to byłby moment, w którym mógłby znaleźć też swoje miejsce. Ponieważ 1 Piotra 4,10 łaska Boża jest w każdym człowieku, uwaga, wyjątkowa i różnobarwna. Najłatwiejszy sposób na to, żeby określić, że my potrzebujemy różnobarwności, wielorakości, wyjątkowości, możemy powiedzieć, gdybym powiedział, że organizm składa się z jednego członka, to byłbym okiem. Gdyby organizm składał się z jednego członka, to byłbym uchem. Ale jak patrzę na siebie w lustrze, to widzę wielobarwność, różnorodność. Bóg dał mi wiele członków w moim organizmie, które wszystkie stanowią całość. I dzięki temu mój organizm, moje ciało może funkcjonować. Mogę słyszeć, widzieć, czuć, dotykać. Tak samo jest z Kościołem. On może żyć. On może funkcjonować jako jeden organizm, jeśli poszczególne członki będą rozumiały, czym są. Jeśli poszczególne osoby w Kościele, bracie, siostro, jeśli będziemy wiedzieli, znali swoje miejsce, to Kościół będzie jednym organizmem. I potrzebujemy Ciebie, bo Ty jesteś wzrokiem albo słuchem. Ale jeśli masz miłość, pokój, radość, uprzejmość, dobroć, a jeszcze do tego masz wyjątkowy dar, którego nie ma nikt inny. Rozumiesz często lepiej ludzi niż ktoś inny. Masz dar wejrzenia w drugiego człowieka szybciej, głębiej, lepiej niż inni. A inni mają dar, chciałbym mieć taki dar, gościnności. Uczę się jej, jak ja bym chciał być gościnny. Uczę się gościnności. Wiem, że jest to niezbędne. I już znam tutaj w Kościele ludzi o wiele bardziej gościnnych ode mnie. Ale wierzę w to, że dzięki tej osobie, że jest gościnna i dzięki temu, że ja mam możliwość właśnie wchodzenia w człowieka, wierzę w to, że mam taki dar. Chciałbym go używać na rzecz osoby gościnnej, ale również chciałbym tej gościnności używać dla niej, żeby ona rozumiała się lepiej, żebym ja rozumiał się lepiej i żebyśmy byli razem i wypełniali się ze sobą. Spostrzeżenie czwarte. W posiadanie duchowych darów wchodzi się w różny sposób. To jest ciekawe. W posiadanie duchowych darów wchodzi się w różny sposób. Dzieje apostolskie 2:4 mówi o zesłaniu Ducha Świętego. I okazuje się, że to zesłanie to wcale to było sytuacja, w której ludzie zostali zaskoczeni. To znaczy, moglibyśmy sugerować się tym, że w Ewangelii Marka było powiedziane, tak, że dostaną ducha, ale kiedy oni siedzieli tam sobie na piętrze, raptem duch wypełnił izbę, raptem, nagle, niespodziewanie, oni zaczęli mówić innymi językami. Zatem dar przychodzi, mogą pojawiać się spontanicznie, po prostu w sytuacji, w której jesteśmy razem. Oni tam byli, ponieważ dostali informację od Jezusa, żeby się nie oddalali. Byli w jednym miejscu i pewnego razu spontanicznie Duch zadziałał i dał im dary. Gdy ku czemuś też cię ciągnie. Ku czemuś cię ciągnie. Dzieje apostolskie, 9 rozdział. Tam jest napisane o apostole Pawle, który się dopiero co nawrócił. I wiecie, co jest fantastycznego? Że jego nikt nie uczył. Zaczęło go ciągnąć. Chrystus zaczął go ciągnąć. Ponieważ Chrystus go powołał. On miał naturalną potrzebę wyjścia i głoszenia Chrystusa innym ludziom. Czuł powołanie, czuł, że musi wyjść. Czuł, że musi, kiedy już skończy się ten 3 dni tego niewidzenia i rozmawiania z Bogiem, on miał w sobie poczucie, że trzeba iść, że trzeba innym ludziom mówić. Lub coś cię... Uwaga, to jest niesamowite. Denerwuje. Jak może jak można wejść w posiadanie daru, kiedy ktoś lub coś mnie denerwuje? Taka historia miała miejsce też z apostołem Pawłem. Za nim szła taka natrętna kobieta i ona mówiła, opowiadała i on się nie mógł jej pozbyć. I ona chodziła za nim, chodziła, aż w końcu najzwyczajniej w świecie Paweł zatrzymał się i co zrobił? I wygonił z niej z demona. Po prostu, najzwyczajniej w świecie. Ona była tak natrętna, że on już miał dość jej. I w tym momencie objawił się dar wypędzania demonów. Idąc drogą, zaczepił go demon w kobiecie. On już miał tego dosyć, wygonił demona. Ciekawe, ponieważ dla nas jest to odkrywcze. Chodzimy i zastanawiamy się, na jakie kursy mamy pójść, Ile kazań mamy przeczytać? Na jaką konferencję mamy pojechać? Kogo jeszcze zaprosić? Okazuje się, że dary duchowe, Duch Święty chce dawać ludziom spontanicznie, w danej sytuacji. Jeśli ciebie coś do czegoś ciągnie, na przykład ciągnie cię do mówienia o Jezusie, ale patrzysz sobie, o nie, to jest moje miasto, wszyscy mnie tu znają, to nie będę się narażał. Nie wiem, nie będę sobie robił obciachu, wstydu, nie wiem, jakkolwiek. Ale jeśli cię ciągnie, to pamiętaj, dary są po to, żebyś mógł wykonać to pragnienie. Jeśli tego daru nie będziesz miał, to możesz się przestraszyć, pozostać w lęku i najzwyczajniej w świecie nic nie zrobić. Przyjść tutaj albo zamknąć się w swoim mieszkaniu i mówić: Boże, jestem beznadziejny, beznadziejna, bo czuję, że nie mogę zrobić to, co pragnę. Po drugie, Dzieje Apostolskie 8. Tam jest historia o nałożeniu rąk po chrzcie. Dary objawiają się poprzez nałożenie rąk po chrzcie. Czy też dary objawić się mogą również po chrzcie? Po trzecie, w wyniku naszych zabiegów, w wyniku naszej prośby. 1 Koryntian 14:1-5. Dar mówienia językami na tle daru prorokowania. Zabiegajcie o miłość i gorąco pragnijcie duchowych darów, a najbardziej tego, żeby prorokować. Bo kto mówi nieznanym językiem, zwraca się nie do ludzi, lecz do Boga. Nikt go nie rozumie, a on pod wpływem ducha wypowiada rzeczy, które pozostają tajemnicą. Kto natomiast prorokuje, mówi do ludzi dla ich zbudowania, zachęty i pociechy. Kto mówi językami, buduje sam siebie. Kto prorokuje, buduje Kościół. Pragnąłbym, abyście wy wszyscy mówili językami, bardziej jednak, abyście prorokowali, gdyż ten, kto prorokuje, jest większy niż ten, kto mówi językami, chyba żeby je wykładał, aby Kościół doznał zbudowania. Po czwarte, darów ducha otrzymujemy bądź wchodzimy w efekcie naszego powołania. To jest list do Efezjan. On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Duch Boży powołuje. Czy odkryłeś już powołanie? Czy wiesz, do czego Bóg powołuje również ciebie? Czy chcesz tego odkrywać, jeśli jeszcze tego nie wiesz? Oraz piąte, na skutek orzeczenia grona starszych poprzez włożenie rąk. Zatem mogę zabrać się za uświetnianie misyjnego dzieła innych, stając się czyimś partnerem w służbie. Bardziej niż pewne jest to, że jeśli pozostajemy na uboczu, jeśli nie angażujemy się, jeśli nie próbujemy, jeśli nie stajemy się partnerami, to przychodzi nam o wiele trudniej i o wiele dłużej odkryć to, czym dysponuję i co Bóg mi daje. Mam jeszcze dwie, tutaj są jeszcze dwie uwagi, ale o której, o jednej z nich powiem tylko. Ostatecznie dary rozdziela Duch Święty, Jezus i Bóg. I kiedy przeczytamy te fragmenty z listu do Koryntian, z listu do Rzymian, z listu do Efezjan, tam zobaczymy, że raz jest mowa o tym, że darów udziela Jezus. Raz jest mowa o tym, że darów udziela Duch Święty. A raz jest mowa, że darów udziela Bóg. Jest to spójne i tożsame. Druga uwaga to jest jedynie materiał, który ewentualnie możemy sobie przestudiować go w domu. Teraz nie będę o tym mówił, ponieważ jest to treść tak na dobrą sprawę na oddzielne kazanie. Ale jeśli chciałbyś zwrócić na to uwagę, poświęcić w domu czas, to tam jest również, tutaj są teksty wypisane, że Bóg komunikuje swoją wolę poprzez... Jeśli chciałbyś się dowiedzieć, w jaki sposób możesz wejść w to, w jaki sposób możesz otrzymać od Boga, od Ducha, od Jezusa, to możesz właśnie skupić się na tym. I decydująca chwila. Jeśli dziś podejmujesz decyzję, że ruszasz w bieg po nagrodę lub zaczynasz budowanie z rzeczy drogocennych, co to znaczy? Jeśli dzisiaj rozpoczynasz życie z Chrystusem, jeśli dzisiaj dostrzegasz potrzebę życia z Chrystusem, to wpisz dzisiejszą datę. Wskaż, od którego punktu spostrzeżenia czwartego, czyli od tych pięciu, przez które przeszliśmy, zaczniesz. Zaczniesz spontanicznie? Może już czujesz, że coś ciebie ciągnie? Może myślisz o chrzcie? Może modlisz się, albo będziesz się modlił, albo chcesz się modlić o to. A może już masz powołanie? A może już odkryłeś, odkryłaś powołanie? Opisz to w notesie. Jak to zamierzasz realizować? To znaczy swoje dary duchowe. Zapraszam, powstańmy.